Duchu Święty, który oświecasz serce i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen. Słuchajcie, tak okrojonym składzie, ale planowałem, żeby w czerwcu spotkania było jeszcze 5, 12 i 19. Może tak być? Chyba tak myślę, że to będzie tak optymalne i powinniśmy, że kilku tych roków pomniejszych, jeżeli chodzi o liczbę chciałem po prostu sobie jeszcze omówić. Słuchajcie, i prorok, którego chciałbym dzisiaj zacząć, co prawda tutaj treści ze względu też na długość księgi nie ma bardzo dużo. W zasadzie tam myślę, że w ciągu godziny można byłoby ją przeczytać. Natomiast bardzo ważny prorok, który ma duży wkład też w takim głoszeniu, które miało przygotować Izrael na przyjście Mesjasza. I akurat w jego przypadku te aspekty dotyczące właśnie Mesjasza są tutaj bardzo ważne. Prorok Malachiasz. Księga, której imię pochodzi od głównego autora. W ogóle imię to oznacza poseł Boga, tak wiemy, że te fragmenty nie czytamy. Natomiast w greckim tłumaczeniu Biblii Hebrajskiej jest nazywany Angelos, czyli anioł. Tutaj pojawia się poważne pytanie, jak to rozumieć? Bo nie mamy 100% pewności. Możliwości są w zasadzie dwie. Albo po prostu to był jego przydomek. Tak jak często tacy autorzy mają różnego rodzaju przydomki. Pytanie akurat dlaczego tłumacze w ten sposób to przetłumaczyli, ale tak po prostu zinterpretowali jego imię. Ale jest jeszcze druga możliwość, która bardziej wskazywałaby na dzieło, którego dokonał. Czyli aniołowie ze swojej natury byli powołani do tego, żeby po prostu bardzo precyzyjnie przekazywać to, co usłyszeli od Pana Boga. I dokładnie tak samo było w przypadku proroka, prawda? Trochę na wzór anioła, po prostu jako posłaniec, bo Malach hebrajskie to też oznacza posłaniec, po prostu przekazuje od Pana Boga to, co usłyszał. Prawdopodobnie, tyle to wskazuje, był kapłanem, natomiast nie mamy szczegółowych informacji, które by jakoś opowiadały o tym, jak on po prostu pełnił swoją funkcję. Natomiast możemy zakładać, że tak było. Tu słuchajcie, znowu ważny aspekt. Bardzo często kapłani w tym wolnym czasie, ponieważ oni posługę w świątyni mieli po prostu w takich turach, prawda? Takich wyznaczonych turach, co tam kilkanaście tygodni prawdopodobnie im to wykładało, w zależności też tam jakiego czasu, ale tak możemy przyjąć, to w tym wolnym czasie oni musieli się z czegoś utrzymać, za coś żyć, więc najczęściej kapłani wypełniali funkcje albo jakieś administracyjne, albo jakieś funkcje związane z pisaniem, albo jakieś funkcje związane właśnie z rozliczaniem, tak, z jakimiś takimi sprawami finansowymi, albo po prostu byli nauczycielami. Niezależnie od tego, którą z tych funkcji wykonywali, to potrafili po prostu pisać i czytać, prawda? To była ta warstwa dosyć dobrze wykształcona. Powołana oczywiście przez Pana Boga i tutaj powiemy sobie tym powołaniem. Malachiasz ma poczucie, że absolutnie nic z siebie nie głosi. Mówi w Jerozolimie, więc rzeczywiście to jest w centrum narodu. I rzeczywiście to jego nauczanie spotyka się z pewnym przyjęciem, Natomiast tak naprawdę prorok Malachiasz zostanie dopiero doceniony w Nowym Testamencie, kiedy już po prostu z pewnej perspektywy chrześcijanie będą czytali jego teksty, bo po prostu będą je w bardzo łatwy sposób mogli oczywiście odnieść do Mesjasza, do Chrystusa. Więc z prorokami tak było, że po prostu no, oni byli doceniani po prostu z pewnym opóźnieniem. Tutaj jeszcze może warto powiedzieć kilka słów na temat Septuaginty. To był tekst, który przetłumaczono na język grecki na wyspie Patmos. Mamy tak naprawdę dwa takie kluczowe przekazy na ten temat. Pierwszy to jest taki list Arystarcha, który opisuje to, i drugi bardzo piękny przekaz Filona z Aleksandrii. To jest o tyle ciekawe, że Filon żył w czasach świętego Pawła, w zasadzie w czasach Pana Jezusa, więc trochę równolegle do tych najważniejszych wydarzeń dla chrześcijan. W Aleksandrii Filon pisze komentarz taki alegoryczny do całego Pięcioksięgu i również tam oczywiście nie może pominąć tematu, ponieważ on mieszkał w Aleksandrii, w Egipcie, tego najważniejszego przekładu, jaki był przekład Biblii hebrajskiej na język grecki. To rzeczywiście było ważne wydarzenie, a później tak naprawdę to jest o tyle, ta Septuaginta jest o tyle dla nas ważna, że pierwsi chrześcijanie dużo częściej będą z niej korzystali niż oczywiście z tekstu hebrajskiego Starego Testamentu, bo po prostu hebrajski był językiem trudnym, niezrozumiałym, a chrześcijanie posługiwali się w dużej mierze po prostu Grekom, więc będą korzystali z tego tłumaczenia. Tu się oczywiście pojawia potężny problem, czy Septuaginta była tłumaczeniem, ponieważ też część osób uważa, że to naprawdę równoległy tekst, ale to zostawmy. Teraz kontekst historyczny. My już mówimy w przypadku Malachiasza o czasach po powrocie z niewoli Babilonii. Babilonia w ogóle już upadła i mamy czasy perskie. To są czasy rzeczywiście potężnego rozkwitu na terenach Bliskiego Wschodu Persji. Persja, słuchajcie, to jest niezwykły kraj, ponieważ to ma federacja państw tak naprawdę w dużej mierze, patrząc jakby z punktu dzisiejszego prawodawstwa. I oni zrobili to w sposób genialny, ponieważ tak naprawdę od podbitych państw, a często ich nie podbijali militarnie, tylko różnymi innymi metodami po prostu przymuszali do dołączenia się do tej federacji, bo tak naprawdę lepiej było, bezpieczniej było się połączyć, federalizować niż takie państwa malutkie miałyby oddzielnie funkcjonować. I oni tak naprawdę od podbitych państw oczekiwali dwóch rzeczy. Pieniędzy i wojska, tak? Czyli pieniędzy i rekrutów do wojska. Dzięki temu tak naprawdę już w pewnym momencie to państwo rozrastało się w tempie wykładniczym, bo po prostu jeżeli rozwijało się na wszelkie możliwe strony i z tych kolejnych państw brało podatki, które w dużej mierze szły na funkcjonowanie stolicy i oczywiście nowych rekrutów, to już kolejne jakieś tam malutkie mikro państwa czy miasta nawet absolutnie nie miały szans, żeby po prostu przeciwstawić się takiej Persji. Oni tam zrobili w ogóle coś niezwykłego, bo to tam na przykład wprowadzili pierwsze oddziały specjalne, tak jak my mamy jakieś tam grom, oni dokładnie takie malutkie, uderzeniowe oddziały stworzyli, dzięki temu też trochę zmienili pole walki. Już nie były te wielkie takie armie, które stawały naprzeciwko siebie, tylko wykorzystywali również takie wyspecjalizowane oddziały, które mogły po prostu zajmować też miasta czy stolice ważniejszych państw. Ale też to było niezwykłe. Oni na przykład wprowadzili potężną autostradę przez całe państwo. Dzięki temu też administracja funkcjonowała. Podzielili te wszystkie państwa na okręgi. Więc to całkiem dobrze funkcjonowało. I to w dużej mierze też przełożyło się oczywiście na funkcjonowanie Izraela. Izraelici wrócili z niewoli. Już im się dobrze wiodło. Te podatki nie były jakieś tam bardzo tak obciążające. Persja oczywiście gwarantowała im bezpieczeństwo. W związku z tym kraj, nawet jeżeli tam jakieś podatki na tą Persję płacili, to oczywiście mógł się rozwijać i to są rzeczywiście takie czasy dosyć dużego rozwoju. Słuchajcie, no i znowu po powrocie z niewoli możemy sobie wyobrazić państwo, które trzeba odbudować, tak? I te pierwsze lata oczywiście były bardzo trudne. W niektórych miejscach zaczynali zupełnie od zera, odbudowę miast, czy odbudowę też jakichś miejsc pracy, winnic, pól uprawnych. Natomiast rzeczywiście była pewna perspektywa względnego rozwoju i względnego bezpieczeństwa. To jest jedna rzecz. I oczywiście wracają do funkcjonowania świątyni, rozpoczynają na nowo kult, w związku z tym na nowo trzeba będzie wrócić do przepisów prawa Starego Testamentu. I tu się pojawi nam pewien poważny problem. Po tych około 70 latach niewoli oczywiście zatracili rozumienie języka hebrajskiego. Więc wtedy oczywiście takim językiem funkcjonującym w całej Persji był język arameński. Trochę tak jak dzisiaj angielski dominuje świat, tak wtedy arameński dominował świat i pojawia się tak zwana instytucja tłumaczących pismo, czyli kapłani najczęściej czytali po hebrajsku. Ludzie mniej więcej rozumieli tak, jak my rozumiemy łacinę dzisiaj, prawda? Więc tłumaczyli na język polski. Kościół Bosoboże, że tak powiem, poszedł tą łatwiejszą drogą i stwierdził, że nie ma co czytać po łacinie i tłumaczyć, lepiej jest od razu tak czytać, żeby ludzie rozumieli. I słuchajcie, i u nich dokładnie ten proces też z czasem narastał, bo po prostu spisywano te teksty po aramejsku, one są w trzech wersjach dzisiaj dostępne, więc one się też zachowały. To są najstarsze tłumaczenia, łącznie z komentarzami do Biblii hebrajskiej, po polsku je też wydajemy, więc one są dostępne. I teraz, jeżeli chodzi o orędzie teologiczne, takich kilka, sześć tutaj najważniejszych punktów, które należałoby wymienić. Słuchajcie, wezwanie do pokuty. To jest trochę nowy temat, który się pojawia, ale zobaczcie, że prorocy wzywali do takiego dobrowolnego wyrzeczenia się rzeczy, które na co dzień są dla nas dobre, a nawet czasami konieczne, tak jak jedzenie. Pokuta to jest w ogóle ciekawe zagadnienie, tak na przestrzeni całej historii Starego, Nowego Testamentu, później Kościoła, ponieważ tak naprawdę pokuta będzie zawsze praktykowana w takich czasach dobrobytu. I dokładnie tak samo będzie w przypadku Kościoła. Przez pierwsze trzy wieki, kiedy chrześcijanie byli prześladowani, często wyłączani ze wspólnot, z synagog, prawda, wyrzucani niemalże z domu, to oczywiście tym wyrazem takiego największego poświęcenia będzie męczeństwo. Natomiast później, kiedy już chrześcijanie nie będą prześladowani, przynajmniej nie w takiej skali, powiedzmy od tego IV wieku, to znowu wrócą do tych trzech praktyk pokutnych, czyli post, modlitwa i jałmużna. To znaczy w czasach takiego dobrobytu, kiedy czy Żydom, czy później w czasach Nowego Testamentu chrześcijanom jakoś nic nie zagrażało, nie było jakichś takich innych powodów, czy innych możliwości dodania świadectwa swojej wiary, to właśnie pokuta będzie tym aspektem takim ważnym i tutaj prorok do tego zachęca. Dalej kult ofiarny. Znowu, po czasach niewoli ten kult na nowo trzeba będzie zorganizować. Zobaczcie, że możemy sobie wyobrazić, znowu, naszych ludzi, którzy gdzieś tam emigrują, prawda? Jeszcze to pierwsze pokolenie pamięta tradycję, którą wywieźli z Polski. Już dzieci trochę gorzej, a najczęściej to trzecie pokolenie już po prostu kultywuje te tradycje, które już są tam na emigracji. I dokładnie tego doświadczyli również Żydzi, prawda? 70 lat możemy też wziąć pod uwagę to, że wtedy ludzie zasadniczo żyli krócej. Więc to gdzieś tam 3-4 pokolenia już od wyjazdu nastąpiły i znowu, kiedy oni wrócili, prawda, no to muszą na nowo gdzieś odbudować tą swoją tradycję. Też wtedy gdzieś spisywano te księgi Starego Testamentu, żeby po prostu ludzie łatwiej mogli do tych tradycji sięgnąć, przypomnieć sobie, czego Pan Bóg oczekiwał, kiedy nadawał prawo na Synaju i po prostu zacząć to praktykować. Trzecia rzecz to jest oczywiście monoteizm. Tu jest kolejny problem, ponieważ tak naprawdę w Babilonii praktykowano politeizm, to po pierwsze, a po drugie te kulty były bardzo spektakularne. Prawda? Jak się ogląda bramę Isztar, to są piękne motywy, które pokazują, jak to było bogate państwo. Możemy zakładać, że ten kult, który tam sprawowano, tam w ogóle robiono też takie ziguraty, mogą Państwo sobie w internecie zobaczyć. To są takie jak piramidy, tylko że takie schodkowe i tam też oddawano kult, więc to oczywiście budziło podziw Izraela, składano wielkie kulty ofiarne, prawda? Więc oczywiście oni gdzieś tam byli zafascynowani też tym kultem babilońskim. Teraz wracają znowu do domu, muszą na nowo odbudować tą wiarę w jedynego Boga i oczywiście cały kult, który się z tym wiąże. Trzecia i czwarta rzecz, bardzo istotna, to jest przymierze. Zobaczmy, że przed niewolą to była jedna z kluczowych takich tematów, które się nam pojawiał. To nieustanne odnawianie przymierza, relacji Boga z człowiekiem. Znowu oni, będąc w niewoli, mieli takie poczucie, że Bóg ich do pewnego stopnia opuścił. Tak? Nie było świątyni, nie było kultu. Możemy to sobie jakoś wyobrazić, trochę tak jak my czasami wyjeżdżamy za granicę, do jakichś państw, gdzie nie ma kościołów, też gdzieś tam czujemy brak, prawda? Możliwości oddawania kultu. I oni to samo przeżywali, więc teraz to przymierze musi zostać odnowione. Kolejna rzecz to jest sprawiedliwość. My już o sprawiedliwości sobie wielokrotnie mówiliśmy, więc tutaj nie chcę do tego wracać. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że w Babilonii oni, a później oczywiście jak nastało państwo perskie, to w Persji, oni musieli się dostosować do panujących tam reguł, tak? Do panującego tam prawa. Ono było zupełnie inne od prawa Starego Testamentu. Pamiętam o tym, że byli tacy na przykład, którzy się buntowali, na przykład prorok Daniel nie chciał jeść tych potraw, które mu dawano, bo uważał je za nieczyste, chciał iść jedynie warzywa, prawda? Więc po prostu oni wracając musieli znowu przypomnieć sobie te wszystkie wskazania, relacje, te wszystkie prawa dotyczące relacji społecznych, które ich obowiązywały przed udaniem się do niewoli. I ostatni temat, taki istotny, który się nam pojawia, to jest oczywiście sąd Jahwe, czyli ostateczne rozstrzygnięcie historii świata, oczywiście poprzedzone przyjściem Mesjasza. Dobrze. I ta przyszłość mesjańska, tutaj najważniejszy fragment, oto ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem Dnia Pańskiego, Dnia Wielkiego i Strasznego i skłoni serca ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, aby mnie przyszedł i nie poraził ziemi izraelskiej przyczęstwem. To jest to proroctwo, które daje nam prorok Malachiasz, że mówiąca o tym, że będzie jeszcze jakiś prorok na wzór proroka Eliasza, który przygotuje Izrael do nadejścia Mesjasza. Zobaczcie, te słowa mają tak daleko idące znaczenie, zostały gdzieś tak zapamiętane w historii Izraela, że później, kiedy przyszedł Jan Chrzciciel, to go pytają, czy ty jesteś Eliaszem, prawda? Zobaczcie, że nawet byli tacy, którzy uważali, że być może Jezus jest Eliaszem, prawda? I że Jezus jest tym, który ma przygotować lud na przyjście Mesjasza, prawda? To było też w Cezarei Filipowej, kiedy Piotr mówi, nie, ty jesteś Ty jesteś Mesjaszem, prawda? Nie jesteś Eliaszem, ani żadnym z proroków. Jesteś prawdziwym Bogiem. I oczywiście te słowa miały tak daleko idące znaczenie, że ludzie, kiedy usłyszeli, że Jan jest tym prorokiem, który ma przygotować Izrael na przyjście Mesjasza, już niemalże wskazuje, że Mesjasz się narodził, to zgodnie z tymi słowami oczywiście oni udawali się na Jordan i chcieli się nawrócić, chcieli zmienić swoje życie. Więc zobaczcie, że tutaj mam bardzo takie konkretne proroctwo, które zapowiada już przyjście Mesjasza. Dlatego też Izraelici przez tak długi czas po prostu czekali na tego ostatniego z proroków, który zapowie to przyjście Mesjasza. I dlatego też później ewangeliści mogą mówić o tym, że takie tłumy przybywały na ten Jordan w Jerozolimie z tych poszczególnych części Ziemi Świętej, by oczywiście przygotować się na przyjście Jezusa. Można by było tę księgę podzielić na trzy takie części wstęp. Dalej prorok, który gali grzech narodu, zobaczcie, już też dzięki temu będziemy wiedzieli, z jakimi grzechami, z jakimi problemami Izrael zmagał się po powrocie z niewoli i oczywiście zapowiedź sądu Iraka. To jest, słuchajcie, o tyle ciekawe, ale to jest taka natura człowieka, że wydawałoby się, że po tym czasie pobytu w niewoli, po tym czasie pobytu w Babilonii, no to oni już powinni wrócić idealnie, nie grzeszyć, prawda? Bo już odbyli tą pokutę, karę i już powinni wszystko zrozumieć, ale natura człowieka oczywiście jest taka, że szybko zapomina, prawda, o tym, czego doświadczył. I oczywiście Izraelici gdzieś tam w różnych aspektach swojego życia znowu gdzieś tam zaczęli błądzić, co oczywiście prorok będzie pokazywał. Natomiast oczywiście już nie były grzechy na taką skalę, jak sobie mówiliśmy o tych proroctwach, które były przed niewolą babilońską, prawda? Że tam człowiek szedł spać i całą noc myślał, jak jeszcze pognębić tego biednego człowieka, jeszcze wytrzeć mu cokolwiek, bo to już do takiej skali chodziło. Słuchajcie, wśród biblistów, to już ostatnia taka rzecz z kwestii wprowadzających, trwa trochę spór, czy ta księga jest bardziej prozą czy poezją i zasadniczo przyjmuje się zasadnicza, chociaż oczywiście są tacy, którzy uważają ją za poezję, natomiast zasadniczo przyjmuje się, że jest to proza, natomiast proza, która ma taki bardzo wzniosły charakter. Rzeczywiście to będą piękne obrazy, takie bardzo uroczyste nauczanie. Ja tylko przypominam, bo kiedyś już nieraz zresztą o tym sobie mówiliśmy, że oczywiście poezja w Izraelu nie była na wzór naszej poezji związanej z rymami. Tam raczej było tak, że to była specyficzna forma, gdzie pierwsza część zdania podejmowała jakiś temat i druga część zdania albo omawiała ten temat w innych słowach, albo troszeczkę rozwijała. To była taka klasyczna forma poezji, że każde zdanie składało się z dwóch takich części. Tam nie było rymu, czyli w ogóle nie znali takiej formy poezji, jaką my traktujemy. W ogóle rym uznawali za coś takiego pogańskiego i sprzecznego z wolą Pana Boga. I teraz mamy ciekawą rzecz. Pierwsza, pierwsze słowo masza oznacza obciążenie, wyrok. Znowu wracamy do tych treści związanych z nauczaniem proroków na wzór mowy sądowniczej, prawda? Natomiast z całą pewnością prorok od samego początku chce pokazać, w ogóle ten termin oznacza nałożyć na kogoś ciężar, obciążyć kogoś, prawda? Czyli można byłoby to na nasz język tak literacko przetłumaczyć, że mam wam coś trudnego, takiego ciężkiego, obciążającego was do powiedzenia. Dalej terminy, które tam się wielokrotnie w księgach prorockich pojawiały, czyli dawała mowa czy słowo Pana, dane za pośrednictwem Malachiasza. Natomiast tu mamy bardzo ciekawy termin, bo on tak dosłownie, gdybyśmy przetłumaczyli, to jest przez rękę Malachiasza. Znaczy za pośrednictwem Malachiasza. Prawda? I zobaczcie, że znowu Bóg rozpoczynając nauczanie tak naprawdę nie skupia się i nie zaczyna tutaj w przypadku Malachiasza jakichś obciążeń czy jakichś wyrzutów. Raczej jest pozytywny przekaz, przynajmniej w tych pierwszych wersetach, to jest miłość Boga względem swojego narodu. Słuchajcie, tutaj na chwilę się zatrzymajmy, bo warto o tym powiedzieć. Otóż w wielu tekstach, które były spisywane, szczególnie widać to w listach świętego Pawła, znowu jest to kwestia kulturowa, która już od czasów starożytnych trwa do dziś, była taka zasada, i zresztą to była ogólnie zasada funkcjonująca w retoryce, że najpierw trzeba sobie zjednać słuchaczy, zyskać ich przychylność. I oczywiście, jeżeli ktoś mówi coś pozytywnego, to jest dużo łatwiej jakby zjednać taką przychylność ludzi, niż jak ktoś zaczyna oczywiście od kary, tak? Mówię o tym, ponieważ na przykład jak będziecie sobie czytali w ogóle kiedykolwiek w przyszłości listy świętego Pawła, to tam jest dokładnie ten sam model. Święci Kościoła Efeskiego. Od razu miło tak usłyszeć, że jesteśmy święci, doskonali. Robi sobie, o, co ten Paweł ma tam? Zaczyna dobrze, prawda? Zaczyna pozytywnie, co jeszcze ma nam do powiedzenia. I teraz tak. Umiłowałem was, mówi Pan, wy zaś pytacie, czym się przejawia, że nas umiłowałeś? I tu znowu bardzo taki pozytywny przekaz, kiedy Bóg bez żadnych warunków mówi, umiłowałem was, tak, obdarzyłem was miłością. Natomiast wy nie widzicie działania, które podjąłem względem was. To jest motyw, który tak naprawdę już od czasów Księgi Wyjścia nam się pojawia, a może nawet i od Księgi Rodzaju Adam i Ewa, prawda? Kiedy człowiek dostaje wszystko od Pana Boga, najpierw raj, później te słowa pojawiają się w kontekście wyjścia z Egiptu, kiedy Pan dawał im pokarm, dawał im wodę, manne, przepiórki, bezpieczeństwo na pustyni, ale nie ciągle mieć za mało, a może byśmy jednak wrócili do tego Egiptu i nadal byli niewolnikami. Prawda? To pamiętamy z tych ksiąg. I prorocy często pokazują, i tutaj w przypadku Malachiasza ładnie to widać, że Bóg nieustannie obdarowuje człowieka, tylko problem jest taki, że my tego nie widzimy albo nie chcemy tego widzieć, prawda? Więc oni tutaj oczywiście na modlitwach gdzieś w świątyni pytają, no to co nam konkretnie dałeś? Być może mieli też poczucie, że to wszystko, co już udało się stworzyć, to zawdzięczają jedynie własnemu wysiłkowi. Dalej, no to oczy wasze będą to oglądały i powiecie, potężnym okazał się Pan nawet poza granicami Izraela. I tu mamy już motyw, który będzie się nam pojawiał u proroków, którzy będą nauczali o powrocie z niewoli babilońskiej. A coś, co w sposób szczególny oczywiście pojawi się w Nowym Testamencie z czasem, czyli pokazanie już, tu mamy pewne prześwity tej treści, która w Dziejach Apostolskich się objawi w całej pełni, że tak naprawdę to Słowo Boże jest skierowane do wszystkich. nie tylko do narodu wybranego. I tu musimy się na chwilę zatrzymać, bo tu dochodzimy do bardzo ciekawej treści. Otóż, oprócz tego, że Izraelici w Babilonii, później w Persji, doświadczyli pewnego nawrócenia, pewnej przemiany życia, to możemy zakładać, i o tym mówią teksty, że oni również tam dali pewne świadectwo. Dalej, wiemy o tym, że zawsze tak się dzieje, kiedy jedno państwo napada na drugie, zresztą dosyć niedawno mieliśmy, że tak powiem, obraz takiej sytuacji, to ludzie ludzie rozchodzą się w różne miejsca, tak? Każdy stara się jakoś przeżyć, zachować swoje życie i możemy zakładać, że dokładnie tak samo było, kiedy Babilończycy napadli na Izrael. Oczywiście największa część siłą została wzięta do Babilonii w ramach tych przesiedleń, które sobie już wielokrotnie mówiliśmy, ale z całą pewnością część choćby trafiła do Egiptu, do jakichś innych tam rejonów, gdzie uciekali. I w sposób naturalny tworzyła się po prostu diaspora. Tym samym oczywiście ci ludzie wydawali świadectwo swojego życia. Tak? Zresztą później w tej diasporze będzie żył Filon z Aleksandrii, w takiej diasporze urodzi się i wychowa święty Paweł, prawda, w Tarsie. Po prostu z czasem te diaspory się rozrastały, ci ludzie się przemieszczali. Wiemy, że na Cyprze była bardzo duża diaspora. Prawda? Więc to gdzieś od tych czasów niewoli babilońskiej po prostu będzie narastało, ale zobaczcie, tym samym to jest coś negatywnego, tak? Natomiast Pan patrzy na to w sposób pozytywny, ponieważ w tych wszystkich miejscach oczywiście ci życie na miarę możliwości, i to będzie oczywiście bardzo różnie, bo wiemy, że tak jak katolicy są różni, tak możemy zakładać, że ci życi w poszczególnych diasporach też jakby w różny sposób praktykowali tą wiarę. Natomiast z całą pewnością przynajmniej część z nich będzie starała się praktykować tą wiarę. Tak, tylko jako taką ciekawostkę, bo mamy pewne zapiski, na przykład Filon z Aleksandrii. To jest oczywiście pierwszy wiek, dużo później, ale to nam pokazuje w czasach starożytnych, jak to funkcjonowało. Na przykład Filon z Aleksandrii całe swoje życie poświęcił na zgłębianie Tory i przekazywanie jej dalej. Natomiast i w ogóle też do pewnego stopnia naraził swoje życie, żeby był cesarza i zabiegać o sprawy swojego narodu w diasporze aleksandryjskiej, ale na przykład były osoby z jego rodziny, które absolutnie wyrzekły się wiary, mało tego jeszcze przyczyniły się do napaści na Jerozolimę, tak? Czyli trochę tak jakby napadały na tą stolicę państwa, z którego się wywodziły. Więc to było naprawdę bardzo różnie. W Malachii 6 Bóg jest nazwany terminem Pan Zastępów i on bardzo często w ten sposób będzie nazywany już w tych księgach prorockich powytnagionych. To jest o tyle ciekawe, że mamy termin hebrajski, który oznacza zastępy niebieskie, które nosi w sobie aspekt trochę takiej zorganizowanej armii. Tak? Trochę na wzór naszych tych parad wojskowych, czy rzeczywiście to wojsko idzie w takim zwartym szyku i prorocy po wygnaniowi w ten sposób będą patrzyli na Boga. Z czego to wynikało, słuchajcie? Kiedy Izraelici trafili do niewoli, to w narodzie wybranym mogło rodzić się takie poczucie i z pewnością tak było, że nasz Bóg jest słaby, bo przegraliśmy. Bogowie Babilończyków są silniejsi, tak? Ale teraz, kiedy sytuacja się odwróciła, kiedy Babilonia w ogóle upadła, a naród wybrany przetrwał, kiedy zaczęło im się dobrze powodzić, to zobaczcie, w sposób naturalny w tych ludziach trochę wróciła taka nadzieja w Boga. chcieli to jakoś tym bardziej podkreślić, pokazując właśnie, że Bóg jest jakby dowódca, który panuje nad zastępami aniołów, tym samym nikt nie jest w stanie mu dorównać. Prawda? On jest twórcą świata, w związku z tym te wszystkie wierzenia Babilończyków, tam księżyce, słońce i tak dalej, gwiazdy niebieskie, nie mają żadnego uzasadnienia, bo są rzeczy, które podlegają naszemu Bogu. I oczywiście jest on panem wszystkich zastępów, takich zorganizowanych, dowodzi nimi jak armią, i oczywiście jest panem historii. Dlatego my przetrwaliśmy, a Babilończycy nie. To już też, słuchajcie, pokazuje trochę odzyskanie takiej nadziei, prawda? W tych czasach niewoli, takiego upodlenia, tutaj ewidentnie widać, że Izraelici wracają do takiego pozytywnego postrzegania Boga. Mamy tutaj też dosyć takie negatywne podejście do kapłanów. Słuchajcie, z tym, że tutaj znowu trzeba wziąć to w pewnym kontekście, uwzględnić. Lekceważą imię moje. Mamy na przykład, oto przynosicie na mój ołtarz kotrami skażone, a pytacie, czym go skaziliśmy? Tym, że przynosząc je niejako opowiadacie, oto stół pański jest w pogardzie. To, słuchajcie, wynikało z tego, że bardzo często, może inaczej, zgodnie z prawem, oni mieli przynosić na ofiary najlepsze zwierzęta, tak, żeby Bogu dać to, co najlepsze. Natomiast tutaj żyjemy w takich czasach, gdzie państwo jest w odbudowie. Dzieci Izraelici są po prostu jeszcze biedni. I część z nich po prostu myślała, kalkulowała w ten sposób, że to, co lepsze, zachowamy dla siebie, żeby było, prawda, pieniądze na jakąś odbudowę państwa, żeby po prostu szybciej się bogacić, i wiadomo, że cenniejsze, to, co cenniejsze, zachowywali dla siebie, a to, co słabsze oddawali Panu Bogu. I oczywiście prorok tutaj to krytykuje, pokazując, że oni znowu nie widzą tego, że To Bóg jest ten, który im tego wszystkiego udziela, prawda? I rzeczywiście uznaje to za coś niewłaściwego. Tu mamy zupełnie nową okoliczność po wygnaniowym. Albowiem od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie będzie imię moje między narodami, a na każdym miejscu dar kadzielny będzie składany imieniu memu i ofiara czysta. Albowiem wielkie będzie imię moje między narodami, mówi Pan zastępów. To jest kolejny fragment, który w Kościele miał daleko idące oddziaływanie, dlatego że zwróćcie uwagę, że tutaj jest mowa tylko o ofierze kadzenia. Nie ma mowy o ofiarach ze zwierząt. I znowu Kościół będzie to interpretował w kontekście mesjańskim, czyli Mesjasz, który składa jedyną, najważniejszą ofiarę, w pewnym sensie już świątynia nie będzie miała racji bytu, natomiast ta ofiara, którą Kościół uzna za właściwą i którą warto jakoś kontynuować, to jest oczywiście ofiara kadzielna. I zobaczcie, że tak naprawdę do dziś ta tradycja jest kontynuowana. Jedyna ofiara to jest ofiara Jezusa Chrystusa i oczywiście w ramach mszy są składane ofiary kadzielne. To pokazuje, jak daleko idące konsekwencje miała to nauczanie Malachiasza, a w tle wielka kartuzja. Dobrze. I kolejne, początek drugiego rozdziału, znowu dla tamtych ludzi musiał być absolutnie zatrważający, czy może nawet wyburzający, ponieważ prorok zapowiada koniec kapłaństwa Starego Testamentu. I tutaj dochodzimy do bardzo ciekawego tematu, który tak naprawdę od czasów Malachiasza aż do czasów Pana Jezusa będzie narastał i będzie potężnym pytaniem, ponieważ ci kapłani, którzy powrócili, po pierwsze mieli problem z tym, żeby zachować właściwe funkcjonowanie kultu. Ponieważ po prostu składanie tych ofiar, tak jak miało to miejsce przed niemoluku, bardzo trudne. Ludzie po prostu byli biedni, nie mieli pieniędzy, więc funkcjonowanie kultu było bardzo trudne. Druga rzecz, kolejni najemcy, aż do czasów Jezusa, wiedzieli o tym, że podporządkowanie narodu wybranego tak naprawdę wymaga podporządkowania sobie świątyni, a oczywiście świątynia to byli kapłani. Na przykład w czasach rzymskich Rzymianie zastrzegli sobie wybór arcykapłanów. W czasach Pana Jezusa to było już jakby największy czas takiego, jakby to powiedzieć, upadku, to jest chyba najlepszy słów, upadku przepisów i funkcjonowania przepisów związanych z kapłaństwem, ponieważ bardzo często arcykapłan, jeżeli tylko się nie zgodził na propozycję Rzymu, to był wymieniany. Słuchajcie, doszło do tego, że nawet arcykapłani byli wybierani spoza rodów kapłańskich. To już dla Żydów było, dla części Żydów było po prostu nie do przyjęcia. Oni w dużej mierze zaczęli kojarzyć takie funkcje polityczne, podporządkowane władzy rzymskiej. I tutaj wychodzimy do kolejnego etapu. Część Żydów po prostu buntowała się względem świątyni, stąd zresztą doszło do powstania wspólnoty skóra, która nie składała ofiar, w ogóle jakby odrzuciła w całości świątynię i oni skupili się tylko na piśmie, na księgach i oni, słuchajcie, zaczęli czekać na nowego Mesjasza, który odnowi kapłaństwo. To jest o tyle też ciekawe, że pierwsi chrześcijanie właśnie odrzucają kapłaństwo Starego Testamentu i uznają za najwyższego kapłana Jezusa, który później apostołów udzieli tej misji. Więc znowu mamy tutaj rzecz, która będzie miała, czy informacje, które będą miały bardzo daleko idące konsekwencje i możemy je dopiero zrozumieć z perspektywy oczywiście Nowego Testamentu, z perspektywy nauczania Jezusa. Wiemy o tym, że w 70 roku naszej ery świątynia została zburzona i tak naprawdę kapłaństwo Starego Testamentu przestało funkcjonować. Oni dzisiaj tylko kultywują tą tradycję związaną z przekazywaniem z ojca na syna tej posługi, natomiast oczywiście kult nie może być kultywowany. Myślę, że tutaj sobie skończymy.